Dobrze, witam was serdecznie. Dawno tu nie byłem w tej sali. Ale cieszę się, że mogę być razem z wami i chcę rzeczywiście się dzielić razem z wami tym, co Bóg mówi, co czyni, bo wierzę, że to jest wszystko zawsze Jego dzieło i Jemu chwała, cokolwiek będę mówił, to przez to chcę oddać Jemu chwałę i Go czcić, dlatego, że On jest godzien tej chwały. Bez Niego nic nie ma, nic się nie dzieje. To jesteście społecznością, tak? Fajnie. Nie zawsze to widać, kiedy się patrzy na Kościoły, że to jest społeczność. Troszkę szkoda, że tak jesteście daleko. Takie mam wrażenie, jakbym musiał strasznie dużo wysiłku włożyć w to, co będę mówił, żeby to dotarło do was, bo daleko jesteście fizycznie. Ale będę się starał na tyle, ile potrafię. Nim powiem o modlitwie, mam taką jedną myśl, którą chciałem się z wami podzielić i zapytać was, czy jesteście częścią tej społeczności? Tak? Rozumiem, że jesteście tymi, którzy rozumieją to, że należycie do tej społeczności. Jak można sprawdzić to, czy należysz do tej społeczności? No, przez to, że przychodzę na spotkania. Nie, w ten sposób się nie sprawdza. Ale ja daję dziesięcinę. No, fajnie, ale to też nie jest... To w ten sposób się nie sprawdza. W jaki sposób możesz sprawdzić, czy jesteś częścią społeczności? To tak jak w ciele. Musisz być przyrośnięty do ciała. Musisz być wrośnięty w ciało. To znaczy, musisz mieć relację przynajmniej, nie ze wszystkimi, ale przynajmniej z 5, 10, 12 osobami, bez których nie mógłbyś żyć. Czy masz w społeczności przyjaciół, bez których nie mógłbyś żyć? To oznacza, czy jesteś częścią tej społeczności. Palec jest przyrośnięty do dłoni. Kiedy on jest przyrośnięty do dłoni, to nie może żyć bez tej części. Może żyć bez tych części, ale nie może żyć bez tej części. Ręka jest przyrośnięta tu, do barku. I ona nie może żyć bez tej części. Może żyć bez tej części, ale bez tej nie może żyć. Co to oznacza? Jest pytanie dla ciebie. Jeszcze raz, czy masz w społeczności tej przynajmniej 5-10 osób, bez których przyjaciół, bez których nie mógłbyś żyć? Nie wyobrażasz sobie życia. Jeśli tak, to znaczy, że jesteś częścią tej społeczności. Jeśli nie, to jest pytanie. To jest dobre pytanie. I oczywiście, kiedy ludzie przychodzą do nas, jest potrzebny czas, żeby wrośli w tą społeczność, tak? A więc może ktoś jest od niedawna i jest potrzebny czas, żeby on wrósł w tę społeczność. Ale musi być tak, że w końcu wrośnie, a nie, że zawsze jest incognito, independent, niezależny, samorządny, nikogo nie potrzebujący. Nieraz ja obserwuję kościoły i widzę ludzi, którzy są niezależni w kościołach. Zupełnie im nikt nie jest potrzebny. Oni są sterem, żeglarzem, okrętem, wszystkim, we wszystkim. Jeśli tak jest, to powiem tak, to trzeba wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Trzeba się pomodlić o to. Trzeba prosić Pana, pokaż mi, gdzie jest moja część, którą częścią ja jestem, gdzie ja jestem. Dlaczego o tym mówię? Bo przecież mam mówić o modlitwie. Dlatego, że to są podstawowe rzeczy. Nie można razem się modlić, jeśli naprawdę się nie jest wrośniętym. Dlaczego? Bo mnie ta druga osoba w ogóle nie interesuje. Jeśli nie jesteśmy w relacjach, to mnie nie interesuje życie innych ludzi. Ja jestem zainteresowany wtedy, kiedy jestem w relacji z innymi ludźmi. Nie mogę być tym, kto jest ze wszystkimi w relacjach. Dlatego pokazałem dłoń i palec, tak? Jest jakaś określona grupa, z którą będę połączony, ale muszę być połączony. Jeśli nie jestem połączony, to znaczy, że coś jest nie tak. Więc pomyśl nad tym, Zadaj sobie jeszcze raz pytanie, bo chodzi o twoje życie. Nie chodzi o moje życie teraz. Ja mówię o twoim życiu. Dlaczego? Od tego zależy, czy będziesz też funkcjonował normalnie, będziesz żył i wykonał swoje przeznaczenie i powołanie. A więc to jest fundament. Bez tego nie da rady. To pomaga, tak? Ja myślę, że mam nadzieję, że to będzie wam pomagało. Nie robię tego, żeby komuś zrobić jakąś przykrość, albo żeby ktoś sobie uświadomił, o ja, ale to znaczy fatalnie ze mną jest. Nie, to nie o to mi chodzi. Nawet jeśli stwierdziłeś, o ja, nie mam przyjaciół w tej społeczności, to nie po to mówię, żeby teraz ci udowodnić, jaki to zły jesteś. Raczej mówię o tym, żebyś pomyślał nad tym i żebyś może coś zrobił, żeby to zmienić. Chodzi o zmianę, tak? Bo inaczej nie umiesz współczuć, współuczestniczyć w zgromadzeniu do końca. Jesteś odbiorcą, jesteś kimś, kto przychodzi i odchodzi, ale nie jesteś tym, który jest w tym ciele, by budować to ciało. Jesteś właściwie tym, który przychodzi sobie, żeby coś wziąć, a później odchodzi. Kiedy chce, jest, kiedy nie chce, go nie ma. Tak? A więc dlatego to jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne. I to jest istotne dla ciebie i dla tej społeczności. Chcę się oczywiście dzielić dzisiaj słowem z wami. Chcę mówić na temat modlitwy. Ufam, że jest to coś, czym będę mógł się z wami podzielić i przynieść wam zachętę. Może rozpoczynając od tej kwestii, jeszcze kilka słów na temat modlitwy. Jak wielu z was modli się naprawdę? Nie podnoście rąk. My mamy takie założenie jako chrześcijanie, a szczególnie przywódcy mają takie fałszywe założenie, chociaż sami przeżywają podobne rzeczy. Mamy takie założenie, że jeśli ludzie przychodzą do kościoła, podnoszą ręce i zatańczą, to znaczy, że się modlą. To znaczy, zatańczą w sensie halleluja zrobią. Panie Jezu, błogosławimy Ciebie, jesteś cudowny. To jest dobre. Ja nie mówię, że to jest złe. To jest bardzo dobre. Ale to wcale nie oznacza, że ci ludzie się modlą. Kiedy ostatnio się modliłeś? Kiedy ostatnio, ja nie mówię, kiedy ostatnio odmawiałeś szybką liturgiczną modlitwę. Panie Jezu, to i do widzenia, bo wiesz, ja już jestem spóźniony do pracy albo do szkoły. Ja nie mówię o tym. Kiedy miałeś czas, że usiadłeś przed Bogiem i powiedziałeś, tato, jestem tu dla ciebie, dla siebie, dla społeczności razem, żebyśmy mogli porozmawiać. Kiedy ostatnio spędzałeś czas taki, w którym byłeś pewien, że On cię wysłuchał? Kiedy był taki moment, w którym wiedziałeś, tak, Bóg słyszał moje wołanie, naprawdę? Dlaczego mówię w taki sposób? Dlatego, że my przeżywamy takie rzeczy. Dlatego, że to jest rzeczywistość nasza. Przez lata, jestem sporo lat przywódcą, usługuję przez wiele lat i przeszedłem przez różne rzeczy w moim życiu. Przez okresy, gdzie się modliłem, przez okresy, gdzie marudziłem, a nie modliłem się. Przechodziłem przez okresy, w których modlitwa była dla mnie przyjemnością i przechodziłem przez okresy, gdzie modlitwa dla mnie była udręką. Gdzie modlitwa była nudna i nie było w niej nic, co mogłoby mnie zachęcić. Jak wielu z was nudzi się podczas modlitwy? Nie, my mamy takie święte, jesteśmy tacy święci, my się nie modlimy. Jak w ogóle możesz mówić, że modlitwą można być znudzony? O, wiele razy byłem znudzony, na maksa. Czytałem Słowo i byłem zanudzony Słowem Bożym. Jak możesz mówić jako przywódca, lider, takie rzeczy? Mam kłamać? Lepiej się słyszy wtedy, kiedy ktoś kłamie? Wolę mówić prawdę. Było to tak nudne, że zarzucałem nieraz to. Nie chciałem czytać, bo było nudne. Dlaczego modlitwa jest nudna? Albo bywa nudna? Dlaczego czytanie bywa nudne? Dobre pytanie. Bo może do czegoś dojdziemy. Tak? Prawdopodobnie modlitwa jest nudna, bo nie ma rozwoju. Wiecie, że tam, gdzie nie ma rozwoju, tam jest nuda? Zgadzacie się? Jeśli się coś nie rozwija, staje się nudne. Jeśli nie ma jakiegoś rozwoju, progresu, coś się dzieje, to staje się to nudne. I my jako ludzie, chcę wam powiedzieć, my jako ludzie, ty, ja, każdy z nas jest tak stworzony, że Bóg uczynił w taki sposób nas, że my potrzebujemy ciągłego rozwoju. Dlaczego? Bo się szybko nudzimy. Czym? Tym, co robimy i co jest sztancą, a więc następującą rzeczą po sobie, czynności, które robimy, wiecie, tak, to jest nudne. Już nie jesteśmy w tym. Już jesteśmy gdzie indziej i ciągle robimy to samo, rozumiesz, przy taśmie robisz, ale jesteś gdzie indziej. Dobrze, że przy tej taśmie nie chodzą noże ostre, bo już byś miał obcięte palce. Dlaczego? Bo za daleko już zaszły. No pomyśl, przez chwilę, tak? Uczciwie. Teraz już rozumiesz troszeczkę, tak? Że jako chrześcijanin można się przyznać do tego, że modlitwa jest nudna. I czytanie jest też nudne. Nie musi być, ale bywa. Bywa, jeszcze raz powtórzę, dlaczego? Dlatego, że nie ma rozwoju. Tam, gdzie nie ma rozwoju, jeśli się zatrzymujemy w rozwoju w naszej modlitwie, to ona staje się nudna i nie jest fajna wcale. I mówimy modlitwę, wypowiadamy słowa, mamy nadzieję, że być może się coś wydarzy, ale dlatego, że poczucie winy nam nie pozwala, to modlimy się i wypowiadamy dalej te słowa. Bo poczucie winy jest głębokie, zostaliśmy nauczeni, że modlitwa jest czymś bardzo ważnym, a więc muszę się modlić. Co robię? No próbuję to wykonać. Próbuję to wykonać. I napinam się coraz mocniej i mocniej. I halleluja, przez wiarę to zrobię. Ale okazuje się, że moje serce w ogóle temu nie jest posłuszne. Nie radzę sobie ze sobą. I dochodzę do takiego wniosku, gdzie zaczynam żyć w potępieniu. Patrzę na innych, modlą się, mówię, ci są święci, oni się tak modlą. Być może. Być może przeżywają okres rozkwitu w swojej modlitwie. A być może grają. I nie chodzi o to, żeby patrzeć na innych i zadawać sobie pytanie, gra czy nie gra? To nie w tym sprawa. A w czym jest sprawa? Żebyśmy sobie zdali sprawę, że o modlitwę toczy się potężna wojna. I on, nieprzyjaciel, użyje wszelkich sposobów, żeby nas zatrzymać. Także użyje nas. W jaki sposób nas? Bo ty i ja potrzebujesz się rozwijać. Bo ty i ja bez rozwoju stajesz w miejscu stagnacji i zaczyna być to nudne. Bóg stworzył człowieka w taki sposób. Naprawdę. Że jeśli coś długo trwa i ciągle jest to samo, zaczyna być nudne. Jak można to zmienić? Przez to, że będziesz rozwijał i będziesz na nowo poznawał rzeczy i będziesz poznawał modlitwę, będziesz poznawał to, jak można się modlić i będziesz się uczył, jak można się modlić i będziesz zadawał pytania, a Bóg będzie ci odpowiadał na to wołanie, na twoją modlitwę. Wiecie, ja wiem, że Bóg to czyni, bo w mojej modlitwie, w moim życiu wiele razy to czynił, kiedy podnosił moje życie znów do miejsca modlitwy. Gdzie byłem znudzony i zniechęcony modlitwą, gdzie zadania różnego rodzaju, rzeczy, które wykonywałem, były o wiele ważniejsze niż moja modlitwa i mój czas spędzony z Bogiem. Modliłem się, ale to nie była modlitwa, to było spędzenie tylko czasu. A Bogu chodzi o coś innego, chodzi o prawdziwą modlitwę, gdzie się spotykamy razem z Nim i gdzie naprawdę rzeczy mogą się rozwijać. I dzisiaj chcę do was mówić o bardzo fundamentalnych rzeczach. I powiem tak, możesz to wziąć, możesz to zostawić. Jesteś absolutnie wolny. Ale powiem ci, że w fundamentach jest najwięcej życia. Nieraz ludzie, szczególnie jeśli chodzi o wstawienników, to są ludzie, którzy są powołani do modlitwy, jest taka głęboka potrzeba modlitwy, oni się modlą, pracują, modląc się, tak? To jest ich praca. Walczą i w pewnym momencie okazuje się, że są zupełnie wyjałowieni. Dlaczego? Jaki jest powód tego? Powód jest bardzo banalny. Nie spotykali się z Bogiem, tylko modlili się. Co to znaczy? Chcieli wykonać rzeczy, bo myśleli, że to jest najważniejsze. A Bóg mówi, że nie. On jest najważniejszy. Spotkanie z Nim jest najważniejsze. By patrzeć w Jego twarz, by podziwiać to, kim On jest, by odpocząć przed Nim, by spotkać się z Nim i po prostu być przed Jego obliczem. I oczywiście ja wiem, że wysłyszeliście mnóstwo nauczania na temat modlitwy i wiecie, co to jest modlitwa. Ale ja mam swoją definicję modlitwy. Moja definicja modlitwy to nie słowo modlitwa, tylko spotkanie. Spotkanie dwóch, dwojga. Spotkanie, gdzie siadamy naprzeciwko siebie i zaczynamy rozmawiać. I myślę, że to jest dla mnie bardzo pomocne, ten obraz, żeby zobaczyć, jak Bóg chce, żebyśmy patrzyli na modlitwę. Dobrze, będziemy czytali Boże Słowo i przeczytamy najpierw kilka takich fragmentów Bożego Słowa. Ewangelia Mateusza. Rozpoczniemy od tego miejsca. 6 rozdział od 5 wersetu. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który jest widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przed tym, zanim Go poprosicie. Jezus mówi tak, a wy, gdy się modlicie, wiecie, co Jezus zakłada? A może tak, od początku. Do kogo jest ten tekst Bożego Słowa? On jest do uczniów, tak? Do apostołów, bo tam uczniów w sensie apostołów, których On powołał w 5 rozdziale, On siadł na górze i zaczął wygłaszać kazanie. I w tym kazaniu, to jest w 6 rozdziale, kontynuuje swoje myśli i naucza swoich uczniów, uczy ich i mówi, a wy, gdy się modlicie. On zakłada, że ty się modlisz. Ciekawe, nie? Jezus zakłada, że każdy chrześcijan, może inaczej, każdy uczeń Jezusa się modli. On, to jest jego założenie. On podchodzi do tego założenia. Dlaczego? Bo on wiedział, że apostołowie, jego uczniowie modlą się. Dlaczego? Bo oni byli wychowani w kulturze hebrajskiej. I tam się modlono. Oni mieli co najmniej 3 modlitwy albo 5 modlitw dziennie, które wypowiadali. W związku z tym on mówił do ludzi, którzy się modlili. On nie mówił do ludzi, którzy się nie modlili. A więc on mówi tak, a wy, gdy się modlicie. I generalnie rzecz ujmując, chrześcijanie jako chrześcijanie mówią, że się modlą. Załóżmy, że tak jest, tak? Chociaż ja mówię, że niekoniecznie, ale chcę coś powiedzieć. Widzę to w tym fragmencie, że Jezus zakłada coś bardzo ważnego, że jeśli jesteś Jego uczniem, to się modlisz. Czy jesteś Jego uczniem? Jeśli jesteś Jego uczniem, to nie możesz się nie modlić. To On zakłada, że uczniowie już rozumieją to, że modlitwa jest czymś ważnym. On nie mówi jak, ale On mówi, że się modlisz. I oczywiście my mamy modlitwy, idziemy w pracy, modlimy się, wzdychamy, w domu wzdychamy. To też są modlitwy. Ja nie mówię, że nie. Nie odrzucamy tego wcale. I ja nie myślę o tym, żeby to odrzucić. Ale myślę o tym, żeby to bardziej uczynić intensywnym i mądrym, jeśli chodzi o naszą modlitwę. I później Jezus mówi tak, dobrze, a wy gdy się modlicie, nie bądźcie tacy. I mówi tak, naucza ich, jak nie należy się modlić. Nim zacznie nauczać ich, jak należy się modlić, to najpierw ich naucza, jak nie należy się modlić. I tutaj mówi o kilku rzeczach, które wymienia, mówi, jak nie należy się modlić. Mówi, nie bądźcie tymi, którzy myślą, że dlatego, że dużo mówicie, to będziecie wysłuchani. Nie dlatego jesteśmy wysłuchani, że mamy dużo słów, wypowiadamy dużo słów. Panie, tak zagadujemy Boga, zagadujemy, przekonujemy, rozumiesz, bo to trzeba tak, bo to trzeba, bo ty rozumiesz, bo ty powiedziałeś i ty, no, i rozumiesz, no i to. Nie o to chodzi, nie w tym modlitwa jest, że jeśli dużo będziesz mówił, to on cię wysłucha. W ogóle to nie, to jest pogaństwo. To jest pogaństwo. Tak poganie robią. Ale mówi coś bardzo ciekawego, co jest, powinno być dla nas bardzo ważne. Mówi tak, modlitwa też nie może być po to, żeby ludziom się pokazać. A więc nie po to, żeby ludzie nas widzieli. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. Po pierwsze, musisz mieć miejsce, gdzie się ukryjesz i gdzie się schowasz. Będę mówił o podstawowych rzeczach. Chowasz się, oddzielasz się i idziesz do takiego miejsca, gdzie się spotykasz z Bogiem. I tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz. Myślę, że ona jest ważna. Czy chciałbyś wejść do takiego miejsca, w którym wiedziałbyś na pewno, że Bóg tam na ciebie czeka? Poszedłbyś na taką modlitwę? Czy poszedłbyś na takie spotkanie, w którym byś wiedział, że spotkasz tam Boga? Naprawdę? Kto z was poszedłby na taką modlitwę? Bądźcie mądrzy, uważajcie. Tu jest podstęp. Znaczy ja tutaj mam pewien podstęp. Jesteś bardzo szybcy, żeby zareagować. Oczywiście tak, halleluja! To jest takie miejsce, tylko powiedz, gdzie to miejsce jest! Okej, czytajmy słowo. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. Nie który będzie, ale który już jest. Znajdź miejsce, gdzie się ukryjesz, a On tam już będzie. Znajdź miejsce, gdzie będziesz chciał się spotykać z Bogiem, a On tam na pewno przyjdzie, nim ty przyjdziesz na to miejsce. On naprawdę przyjdzie, żeby się z tobą spotkać. On naprawdę przyjdzie, żeby z tobą rozmawiać. On naprawdę przyjdzie, żeby spędzić z tobą czas. On naprawdę przyjdzie, by przemawiać do twojego serca. No i? Zgadzasz się? Idziesz w to? No ale ja myślałem, że to jest jakieś takie miejsce, mi ty to odkryjesz, jakieś takie miejsce. Oczywiście, odkryłem przed tobą to miejsce. To jest to miejsce, w którym Bóg mówi, daję ci nawet wybór, gdzie to będzie. To jest twoja możliwość. Gdzie to będzie? W którym miejscu to będzie? To może być twój spacer. I on mówi, ja się chcę z tobą spotkać. Wiecie, że to nie my chcemy się z nim spotkać, to on się chce z nami spotkać. I to jest niezwykle ważne, żeby to rozumieć. I niezwykle ważne jest, żeby o tym pamiętać. Bo my jesteśmy skupieni, za chwilę będę o tym mówił, bo my jesteśmy skupieni w naszych modlitwach na sobie. Co jest najgorszą rzeczą, jaką może być pod słońcem. Bo ona nas pozbawia najwięcej siły i najwięcej radości. Więc dobrze, aż do tego dojdziemy. Dobrze, to jest to, co z tego fragmentu chciałem powiedzieć. Pamiętajmy przez cały czas o tej myśli, którą wypowiedziałem, że potrzebujemy uczyć się i rozwijać się w naszej modlitwie. Jeżeli dochodzi do takiego stanu w twoim życiu, że modlitwa zaczyna być nudna, to jest alarm. Rozwój, potrzeba nowego rozwoju, potrzeba poznania w dziedzinie. Zatrzymaj się i powiedz, Boże, potrzebuję się rozwinąć w modlitwie. Co możesz zrobić? Możesz zrobić kilka oczywiście praktycznych rzeczy. Po pierwsze, możesz przeczytać na ten temat jakąś dobrą książkę, która pomoże ci i zainspiruje cię. Albo możesz zrobić najlepszą rzecz. Weź sobie, zrób studium biblijne na temat modlitwy. I zacznij prosić Pana, żeby On ci pokazywał. I żeby On ciebie nauczył nowej rzeczy w tej modlitwie. Bo my myślimy, mamy taką tendencję, jak się nawracamy, to już jest cały świat. O, teraz jesteśmy zbawieni, halleluja. To już jesteśmy, no to zabierz nas do nieba. A On mówi, nie, jest jakiś rozwój, coś się będzie działo w twoim życiu. Mamy jakąś przygodę, ja chcę gdzieś zaprowadzić, ja chcę przez ciebie coś uczynić. Ale my pozostajemy w tym miejscu, halleluja, i później to jest nudne, to takie, wiecie, o halleluja, fajnie, że się nawróciłem. Ile można w takim miejscu być? Ja nie mówię, że się nie będziesz cieszył ze swojego zbawienia, ale ja mówię o tym, że nie możesz być tylko w takim miejscu. I później w pewnym momencie w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale jest napisane tak. A gdy on, 11 rozdział od pierwszego wersetu. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie. Uczniowie doskonale przyglądali się Jezusowi, doskonale wiedzieli, że coś się dzieje, jeśli chodzi o modlitwę Jezusa. Przyglądając się, patrzyli, że on się modli i się coś dzieje. Patrzyli na siebie, że się modlą i się nic nie dzieje. Więc doszli do dobrego wniosku. Panie Jezu, Ty masz jakąś... Ty coś wiesz, czego my nie wiemy. Ty coś umiesz, czego my nie umiemy. I chcielibyśmy się nauczyć. Naucz nas modlić się. Fundamentalną rzeczą dla chrześcijan jest to, żeby zrozumieli, że potrzebują się nauczyć modlić. A my mamy, wiecie, jakie podejście? Że my umiemy się modlić. My już wiemy jak. Dlatego nie ma rozwoju. Bo jak ja wiem, to ja się nie potrzebuję uczyć. No ale o czym ty mówisz? Przecież to jest proste. No właśnie. To jest proste i tej prostoty się trzeba nauczyć. A my komplikujemy wiele rzeczy. Musimy przyjść do Niego i nauczyć się modlić. A ten, który może nas nauczyć modlić się, jest tylko Jezus Chrystus. Przez moc Bożego Ducha Świętego. My nie jesteśmy w stanie się nauczyć sami. On może nas nauczyć. Jest najlepszym nauczycielem, jest cierpliwy. Dobierze właściwy sposób nauki, abyśmy my nauczyli się modlić. Wiecie, że dobry nauczyciel nauczy każde dziecko? Wiecie, jak ja patrzę na szkołach nieraz, mówią, a bo tego dziecka się nie da, bo znam różnych nauczycieli, mamy sporo w kościele. To dziecko jest nie... Nie, tego się dziecka nie da nauczyć. Nieprawda, że się nie da. Każde dziecko się da nauczyć, tylko trzeba poznać go i zobaczyć, co jest jego słabą, a co jest jego mocną częścią i dotknąć rzeczy, które mogą zacząć rosnąć. Nie się da nauczyć. Tylko trzeba przyłożyć właściwą metodę do właściwego dziecka. Tylko, że jak jest sztanca, to ludzie... Myślą, że wszyscy tak samo pojmują. Nie. Na przykład chłopcy pojmują, postrzegają świat zupełnie inaczej niż dziewczynki. Ale system szkolnictwa jest nastawiony na dziewczynki, a nie na chłopców. Chłopcy się wiercą. Przestań! Nie powinieneś! Chłopcy chcą czegoś konkretnego, jakiejś przygody, jakiejś walki, gdzieś przejść i czegoś dotknąć. Dziewczynki wystarczy, że... Coś po prostu jest, ktoś im powie, one są grzeczne i mogą zrobić. Są inne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby wam wskazać różnicę między na przykład płcią jedną a drugą. I zauważcie, że w systemie szkolnictwa jest tak. W szkole podstawowej dziewczynki się lepiej, prawie wszystkie lepiej uczą niż chłopcy. Na studiach mnóstwo chłopców lepiej się uczy niż dziewczyny. Dlaczego? To jest zupełnie inny system uczenia się. I to jest dlatego. A więc dobrać narzędzia i nauczyć. To jest inny sam w sobie fajny temat i fajne rozważanie. A więc zachęcam was do tego, żebyśmy zwracali serce ku Jezusowi i wołali: Panie Jezu, pomóż nam, abyśmy się nauczyli modlić się. Pomóż mi. I wiecie co? Słowo Boże mówi tak, że Bóg pokornym łaskę daje. Kto to jest pokorny? Ten, który uznaje, że nie umie i potrafi się nauczyć. A pyszny co mówi? No ale o czym ty mówisz? Przecież ja wiem. Jeśli wiesz, to powiem ci, nie nauczysz się. Nie ma szans. Ale jeśli nie wiesz, jest szansa, że się nauczysz. Modlić się tak, że rzeczy się będą zmieniały. Nauczysz się modlić tak, jak Jezus się modlił. Nauczysz się modlić tak, że rzeczy się będą zmieniały. Naród się zmieni, politycy się będą zmieniać jako ludzie, będą miasta się zmieniać, będzie kraj się zmieniał, będą inne narody się zmieniały. Możesz się nauczyć modlić tak, że Boża moc będzie zstępowała, a ludzie będą uzdrawiani. Możesz się nauczyć modlić tak, że kiedy przyjdziesz i będziesz się modlił, to w danym mieście będzie się zmieniała rzeczywistość. Możesz się nauczyć tak modlić. Ale jeśli się nie chcesz uczyć modlić, to się nie nauczysz modlić. Nie ma takiej możliwości. I znów, Jak ja słyszałem, byłem chłopcem, jak ja słyszałem takie słowo, to strasznie mnie denerwowało. Wiecie dlaczego? Bo tam było słowo, którego ja nienawidziłem. Nauka, uczeń. Bo mnie szkoła po prostu strasznie dużo kosztowała. Dlatego to słowo we mnie brzmiało źle, a musiałem przez to przejść. Dzisiaj brzmi inaczej. A więc pamiętajmy, że jest Jezus, który chce nas nauczyć modlić się. I On mówi tak, a wy, gdy się modlicie, mówcie. Po pierwsze, jeśli chcesz się modlić, musisz mówić. Nie znam waszej społeczności, ale mogę powiedzieć o naszej społeczności albo o innych, które znam lepiej, że niektórzy mają taką modlitwę. Ja mówię, że to jest buddyjska modlitwa. On nic nie mówi, myśli, że coś się wydarzy. Wy, gdy się modlicie, wy, gdy się macie modlić, czy modlicie się, mówcie. Mówcie. Co? Nie wiem. Musisz wiedzieć. Ale mów, wypowiadaj słowa. Dlaczego nie macie? Bo nie prosicie. To znaczy co? Bo nie mówicie. Dlaczego nie mamy różnych rzeczy, o które byśmy mogli prosić? Mówimy, dlaczego Bóg mi nie dał? A czy ty kiedykolwiek się o to modliłeś? No, On powinien wiedzieć. Ale Słowo Boże mówi, Jezus nas uczy i mówi, ja uczę moich uczniów i jak ich uczę, to mówi, po pierwsze, ten, który się modli, mówi do mnie. Jak nie mówi? Nie ma. Widzicie, to są bardzo proste rzeczy. Czy one są trudne? Nie. Czy one są skomplikowane? Nie. Ale jakże mocno pomijane fundamentalne rzeczy. One są bardzo fundamentalne. Dobra, przejdziemy do następnego miejsca, które jest bardzo ważne, które uważam za jedno z najbardziej centralnych miejsc modlitwy. Jezus mówi tak, mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak na ziemi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o naszą modlitwę, to Bóg mówi tak, to jest Ojcze. Dlaczego to jest tak ważne, że On rozpoczyna od Ojcze? Dlaczego On nie rozpoczyna od innego miejsca? Zauważcie, kiedy Jezus mówi Ojcze nasz, nie będziemy mówili o nasz, powiemy najpierw o Ojcze, to mówi o kilku rzeczach i kieruje nasze serca w pewnym kierunku. Po pierwsze mówi tak, jeśli się modlisz, musisz się skupić na mnie, na Ojcu, a nie na sobie. A więc jeśli ja zaczynam się uczyć modlić, to mówię Ojcze i przenoszę wszystko, co we mnie jest, patrząc na Niego. Ojcze, to oznacza, nie myślę o sobie, ale myślę o Nim. Nie jestem skupiony na sobie, ale jestem skupiony na Nim. Dlaczego? Bo kiedy myślę o sobie i o mojej modlitwie, to myślę, że ona jest słaba, że ja nie umiem się modlić, że wiele razy Bóg mnie nie wysłuchał i że w ogóle te rzeczy wszystkie wokół są tak trudne, że są nierozwiązywalne i właściwie w kościele ludzie się też nie modlą. Co ja mogę zrobić z tym? Kiedy patrzysz, Ojcze, to powiem Ci, jak patrzysz i myślisz, Ojcze, jesteś skupiony na Nim, to powiem Ci, na czym On jest skupiony? On jest skupiony na Tobie. Wiecie, w małżeństwie, podam przykład, wiecie, jak w małżeństwie najlepiej małżeństwa funkcjonują? Które? Ona jest skupiona na Nim, a On jest skupiony na niej. To jest najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć w małżeństwie. A wiecie, jak to funkcjonuje w wielu miejscach? On jest skupiony na sobie, ona jest skupiona na Nim i próbują coś zrobić z tym. Ona na sobie, tak, przepraszam. Ona na sobie, on na sobie i próbują coś z tym zrobić. Będziemy mieli małżeństwo. Co? To nie działa. Dlaczego? Bo każdy w swoją stronę ciągnie. Bóg chce nas nauczyć w modlitwie, żebyśmy zeszli z miejsca egoizmu, zeszli z miejsca patrzenia na siebie, zeszli z miejsca i z tego miejsca, w którym myślimy, nie da rady, nic się nie uda, nie jesteśmy w stanie. Tyle razy próbowałem, tyle razy mi nie wychodziło, to tym razem mi też nie wyjdzie. Oczywiście, jak ja patrzę na siebie, to oczywiście, że nie. I myślę o sobie, że nie dam rady, ale kiedy patrzę na Niego, to co widzę? Widzę Jego moc, widzę Jego miłość, widzę Jego miłosierdzie, widzę Jego łaskę, widzę Jego życie, widzę Jego możliwości, Widzę Jego chwałę przychodzącą, widzę to, że On wszystko może uczynić, że On może zmienić moje serce, że On w stanie rozpalić i dać mi nowy ogień. Widzę, że On może dotknąć mojego serca tak, że będę poświęcał mój czas na modlitwę. Widzę, że On może zmienić wszystko w moim życiu, w mojej rzeczywistości, w moim domu, w mojej rodzinie. On może to uczynić. Ojcze, przestajesz myśleć o sobie, ale myślisz o Nim. Następna rzecz to jest Twoja pozycja. Kiedy mówisz Ojcze, to Ty jesteś Jego synem. Dlaczego Bóg Ciebie wysłuchuje? Jaki jest powód tego, że Bóg wysłuchuje nas? Bo modlitwa, która jest niewysłuchana, jest niewarta modlitwy. Zgadzacie się ze mną? To bez sensu, jeśli nie jesteśmy wysłuchiwani. Jezus nie jest zainteresowany modlitwą, która nie będzie wysłuchiwana. Jezus jest zainteresowany modlitwami, które będą wysłuchiwane. Dlaczego? Bo On chce odpowiadać nam. Bo On dał tą możliwość, żebyś ty i ja mógł być człowiekiem, który będzie wołał do Boga, a On odpowie. On chce ciebie i mnie powołać do miejsca, w którym będziemy Jego współpracownikami razem w dziele modlitwy. On chce razem z nami być w tym dziele modlitwy. On chce razem z tobą być w tym miejscu modlitwy. On chce ci pomagać, podnosić cię, zachęcać cię, uczyć cię, wspierać cię, a kiedy już zabraknie ci energii, dać ci nową energię, nową wizję, nową pasję. On te wszystkie rzeczy ma i nie skończyło mu się, chociaż się tobie skończyło. Ale musisz patrzeć na niego i powiedzieć, a, to jest moja pozycja, tak? Wiesz, gdzie nabierasz swojej tożsamości? O, nie wiedziałem. Wiesz, gdzie nabierasz swojej tożsamości? Chciałem znaleźć jakieś krzesło nieprzykręcone. Dobra. Wiesz, gdzie nabierasz swojej tożsamości? Ojcze. Co to znaczy? Skakuj na kolana. Gdzie dzieci nabierają tożsamości? Na kolanach rodziców. On przychodzi, tuli się i ty mu szepczesz. Wiesz? Jesteś Filipek Rychalski. W ogóle nie wie, o co chodzi. Ale ty mu to mówisz, mówisz i pewnego dnia on mówi, jestem Filipek Rycharski. Kto ty jesteś? Filipek Rycharski, a gdzie mieszkasz? W Kaliszu na takiej, takiej ulicy. Skąd on to wie? Z kolan. Twoja tożsamość i pewność wynika z Ojcze, a nie wynika ja. To jest niezwykle ważne, a wielu chrześcijan jest zainteresowana takim wewnętrznym kopaniem w sobie i takim introspekcją wewnętrzną, tak? To do niczego nie doprowadza dobrego. Musisz spojrzeć na Niego. Musisz zobaczyć, kim On jest. Mój tata! Dlaczego ja jestem wysłuchiwany? Ja wam powiem, dlaczego jestem wysłuchiwany. Bo mój tata kocha mnie i chce mnie wysłuchiwać. Skąd to wiem? Tak jest napisane. Wiesz, co Boże Słowo mówi o tobie? Okej. Przeczytajmy pierwszy list Jana. Szybko go znajdźmy. Pierwszy list Jana. I tam jest napisane tak, trzeci rozdział, pierwszy werset. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Ciekawe stwierdzenie. Bardzo mi się ono podoba. Bo tam jest napisane tak. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Ale to jest za mało. Nimi jesteśmy. Aha, to już czujesz, że... Aha... To nie tylko zostałem nazwany, ale nim jestem. Jest zasadnicza różnica. Możesz być nazwany i nigdy tego nie przyjąć. I wielu ludzi ma z nazwy jestem dzieckiem Bożym, ale nim nie jest, bo się w ogóle nie czuje. W ogóle nie mają tożsamości Bożej. Możesz mi ją mieć i Boże Słowo mówi tak, nimi jesteśmy. Skąd pochodzi twoja tożsamość? Ona pochodzi od Boga, tak? Narodziłeś się, dzięki, narodziłeś się z Ducha Świętego, zostałeś zrodzony przez Boga i powiem tak, masz DNA Boga. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, dziewiąty werset mówi tak. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Bardzo trudny tekst i bardzo piękny tekst. Widzicie, co tam jest napisane? Że jesteśmy zrodzeni z nasienia nieskazitelnego. Co to znaczy? Urodziłeś się dlatego, że Bóg dał nasienie swoje. Co On dał? Z czego jesteś zrodzony? Z Jego nasienia. Moje dzieci są zrodzone z mojego nasienia. Mój Filip i moja Natalka są zrodzone z mojego nasienia. Ale ja zostałem zrodzony z Jego nasienia. Stąd wiem, że należę do Niego. I mam Jego DNA. Noszę w sobie Jego DNA. Należę do Niego. Dlatego mam pewność, że On mnie wysłuchuje. Dlatego mam pewność, że kiedy przychodzę do Niego, On mi odpowie. Dlaczego? Bo jestem Jego dzieckiem. Bo należę do Niego. A jak jesteś niegrzecznym dzieckiem? Jakie twoje dzieci były niegrzeczne, to wysłuchiwałaś je? Czy nie? No dobra. Okej. Okay. Nie mówię o łakociach różnych, pięknych różnych rzeczy. A przychodziło twoje dziecko, które jest niegrzeczne, mówi, mama, daj mi jeść. To mówiłeś, jesteś niegrzeczny, nie dostaniesz jedzenia? Nie, dawałeś. To dlaczego myślisz, że Bóg jest gorszy niż ty? Dlaczego myślisz, że Bóg ci nie odpowiada, bo zrobiłeś to albo tamto? Bóg chce ci odpowiedzieć, chociaż chce zmiany w twoim życiu. Ale On nie będzie cię bił po rękach, ale On będzie ci odpowiadał, dlatego że jest miłosierny. Boże Słowo mówi, wiecie, co nas do upamiętania prowadzi? Dobroć Boża. Widzicie, dużym jest napisane. Dobroć Boża do upamiętania was prowadzi. Ona bierze nas za rękę, dobroć Boża, i prowadzi nas do upamiętania. Bierze nas i prowadzi. A, to ja muszę... Boże, przepraszam Cię. To czas jakiś trwa, kiedy ta dobroć nas prowadzi. Tak? Poszła z nami dobroć na spacer, Boża. I w pewnym momencie zaczynamy pokutować. I o to chodzi. Bóg chce tego i Bóg w taki sposób działa. I Ojcze nasz, pamiętacie, kiedy Jezus jest, to jest Ewangelia Mateusza w 3 rozdziale, kiedy Jezus jest nad rzeką, mają Go chrzcić, zostaje ochrzczony. Co się tam dzieje? Nim zaczyna służbę, co się tam dzieje? Głos odzywa się z nieba. Oto Syn mój umiłowany. Dlaczego? Także Jezus tego potrzebował? Tak. Nie mógłby służyć, gdyby nie miał poczucia swojej tożsamości. A więc on wiedział, kim jest. Więc czy wiesz, kim jesteś? Dziećmi Bożymi jesteśmy. Przez wiarę staliśmy się dziećmi Bożymi. Zrodzeni z nasienia nieskazitelnego. I dlatego, że jesteśmy zrodzeni z nasienia nieskazitelnego, to On będzie nas wysłuchiwał. Ojcze nasz, skupieni na Nim, nie skupieni na sobie, mający Jego tożsamość i mogący przychodzić do Niego w każdym momencie i w każdej chwili, dlatego, że jest naszym Ojcem. Dlatego to jest niezwykle ważne, żeby w twoim życiu to zapadło głęboko. Żebyś zaczął medytować nad tym i myśleć nad tym. Wiecie, dzisiaj, kiedy to przyjmujesz, przez moment... Mogę ci powiedzieć, jak się czujesz. Przez moment do tych, do których dociera to, zaczyna przychodzić nadzieja. Przez moment zaczynasz myśleć, ty, to może się jednak da. Ale powiem ci, co się będzie działo, kiedy pójdziesz do domu. To zaczyna pomalutko odchodzić. Dlaczego? Bo potrzebujesz wziąć i przestudiować Słowo Boże, że jesteś dzieckiem Bożym. Że jesteś Jego synem. List do Rzymian, 8 rozdział, tam jest napisane o tym. Że dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi, tak? Jest mnóstwo innych fragmentów, które mówią w liście do Galacjan, że jesteśmy przez wiarę Jego dziećmi. I w liście do Koryntian, gdzie jest napisane, że On nazywa nas swoimi dziećmi. Nimi jesteśmy, On nas nazywa, tak jak w liście Piotra jest napisane. I to stanowi o tym, że ja mogę być pewien, że On mnie wysłuchuje. I On naprawdę mnie wysłuchuje. On naprawdę to czyni. On naprawdę dokonuje tych dzieł. I teraz wam powiem, jeszcze chwilkę, pozwólcie. Teraz wam opowiem. W naszym zborze od września trwa modlitwa 24 godziny na dobę. Ona nie jest w budynku, ona jest po domach. W domach ludzie się modlą, co godzinę się zmienia, zmieniają ludzie, którzy się modlą. Jest to spora grupa, bo jest to przeszło 100 osób, którzy się modlą. Dzisiaj, kiedy my tu jesteśmy, ludzie się modlą. W nocy, kiedy będziecie spali, ludzie się modlą. Przez cały czas. Pamiętam, jak od długiego czasu myślałem o tym, że Kościół musi się modlić, że inaczej nie przeżyjemy. I mógłbym mówić, uzasadniać to biblijnie i pokazać, że w ostatecznych dniach kościoły, które nie będą się modlić, nie przeżyją. Kościół musi się modlić. Nie damy rady. Módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie na przykład, tak? Dlaczego ludzie wpadają w pokuszenie? Bo się nie modlą. To jest bardzo proste. A więc pamiętam, że przyjechałem z takiego jednego wyjazdu, siadłem ze starszymi zboru i zacząłem rozmawiać. Mówię, wiecie co? Chyba jest czas, żebyśmy rozpoczęli modlitwę 24 godziny na dobę. Oni tak spojrzeli na mnie. A jak to zrobisz? Jak to zrobisz? Jak zachęcisz ludzi do modlitwy? Ja tak siedziałem, patrzyłem na nich, wiedziałem, że jest Boży czas. Popatrzyłem na nich, mówię tak, wiecie co? Okej. Widziałem, że są zniechęceni na maksa. Okej, rozumiem. Powiem wam jedną rzecz. Bóg się tym zajmie. I powiem wam, szybciutko zaczniemy się modlić. Bóg się zajmie tą sprawą, będzie wiedział, jak to zrobić. Następnego dnia o godzinie 10 dostaję telefon. Ja i nie tylko ja, że jeden z naszych braci ma guza, wykryto guza, bo miał takie boleści, że musiał pojechać do szpitala. Okazało się, że ma guza w głowie. O godzinie 14 kościół był na baczność i część grupy, około, nie wiem, 30-40 osób, zaczęła się już modlić. I od tego czasu modlimy się przez cały czas. Bóg sobie poradzi z nami. Znajdzie sposób, żeby nas doprowadzić do tego miejsca. Myślisz, że nie? Znajdzie sposób. Zna metody, jak nas przywrócić do miejsca, gdzie będziemy się modlić, naprawdę modlić się. I oczywiście planujemy dalej, modlimy się o różne rzeczy. Wołamy do Pana, żeby On nam pomógł w tym. I powiem wam, bez Bożej łaski, proszę. Tak, człowiek jest uzdrowiony. Tak, coraz więcej ludzi jest też uzdrawiana. W tamtą niedzielę mieliśmy nabożeństwo i wcześniej były jakieś spotkania. Nie wiem ile, kilkadziesiąt osób było uzdrowione. Bóg zaczął coś robić. Czy wszyscy są uzdrowieni? Nie. Z czego ludzie są uzdrawiani? Z bardzo różnych rzeczy. Opowiem wam taką rzecz, które... Byłem w jednym miejscu i Bóg do mnie powiedział, módl się o chorych. A miałem się modlić o inne rzeczy, a Bóg mi mówił, módl się o chorych. Ale modliłem się, bo ludzie tam chcieli o coś, pomodliłem i w pewnym momencie myślę, ale zapomniałem modlić się o chorych. I podszedłem, wróciłem do takiej jednej kobiety, mówię, co? Ty powiedz mi, czy masz jakąś chorobę? Ona mówi, o, długo by opowiadać, tyle tych chorób jest. Ja mówię, dobra, szybko. Jedną wybieraj i powiedz mi. Ona mówi, mam problem, mam tarczycę, od wielu lat biorę tabletki, coś tam. No i dobrze. Podszedłem do niej, tak, stanąłem, powiedziałem, w imieniu Jezusa bądź uzdrowiona. Idź do lekarza i sprawdź, cześć. Poszedłem dalej. Dlaczego to tak technicznie pokazuję? Bo to tak technicznie wyglądało. Ona poszła do lekarza, została zupełnie uzdrowiona, lekarz to potwierdził, jest zupełnie zdrowa. I zaczęła opowiadać o tym, co Bóg uczynił. To nie byłem ja, w tym sensie, rozumiecie, że ja to zrobiłem. Ja byłem tylko posłuszny temu, żeby to uczynić. Bądź uzdrowiona, a teraz idź do lekarza i to sprawdź. To jest wszystko. Bóg chce rzeczy czynić i On chce naprawdę dokonywać i wysłuchiwać naszych modlitw. Czy to oznacza, że wszystkie rzeczy się będą działy natychmiast? Nie. Jest pewien progres. Potrzebujemy walczyć o rzeczy, ale one zaczynają się dziać. Jesteśmy w takim miejscu w naszym kraju, gdzie Bóg będzie pobudzał kościoły do modlitwy. Będzie stawiał nas do miejsca, w którym będzie nas zachęcał do tego, żebyśmy się modlili. I tylko jedną rzecz chcę wam powiedzieć. Kiedy Bóg zacznie te rzeczy robić i będzie byś czuł lekką zachętę, błagam, nie zignoruj tego. Jeśli dzisiaj czujesz zachętę do modlitwy, błagam, nie ignoruj tego. Dlatego, że Bóg zwraca się w łasce swojej do ciebie i chce cię podnieść w modlitwie i powiem ci, Bóg jest za tobą i z tobą. Bóg nie będzie cię okładał za to, że się nie modliłeś. Bóg nie będzie ci robił wyrzutów i nie będzie ci mówił, a widzisz, jaki ty wredny jesteś albo wredna. Widzisz, a ja tyle dla ciebie zrobiłem, na krzyżu umarłem, a ty jesteś taki okropny, że nawet nie chcesz mi dziękować za to. Bóg tego nie robi. Co Bóg zrobi? Bóg cię przyjmie, kiedy przyjdziesz do Niego. Powiesz, Panie, widzisz mnie, widzisz moją słabość, widzisz, jaki jestem, widzisz, że lepiej nie opowiadać. Ty znasz moje serce, ale też wiesz, że cię kocham. Naprawdę cię kocham. I wiecie, na co Bóg patrzy? Na to, co mu mówisz z serca. Mam takie pytanie. Gdybyś mógł się modlić, tak jak się teraz nie możesz modlić, czy modliłbyś się? Gdyby była jakaś siła, którą byś mógł wziąć skądś i tak włożyć w siebie, żebyś mógł się modlić, to modliłbyś się? Oczywiście! I to jest to, na co Bóg patrzy. Że ty chcesz, ale ty sobie nie potrafisz poradzić. Dlatego On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, ja wam sprawię odpocznienie. Przyjdź, a ja cię nauczę modlitwy. Przyjdź, tylko przyjdź do mnie, ja ci pomogę, ja cię wesprę. Dlaczego? Bo ja jestem za tobą, a nie przeciwko tobie. Rozumiecie? I to się da. Bóg to uczyni. Bóg dokona tych niezwykłych dzieł w waszym życiu, w waszej społeczności. Więc bądźcie podźwignięci w imieniu Jezusa i podniesieni, zachęceni, by modlić się. Dlatego, że to jest możliwe. I dzisiaj ludzie, którzy u nas nigdy się nie modlili godzinę dziennie, modlą się godzinę dziennie. Już nie będę mówił o tym miejscu, którym jest zapisane, ale to jest fajne miejsce, gdzie Jezus przed głęboką walką w ogrodzie Getsemana, a właściwie podczas głębokiej walki, bierze ze sobą uczniów i mówi, chodźcie ze mną, czuwajcie. On nawet nie mówił, módlcie się, on mówi, czuwajcie ze mną. Później mówi, a czemu wy śpicie, chłopaki? Czy nie mogliście tej jednej godziny czuwać? Czy nie mógłbyś tej jednej godziny czuwać razem z Nim? Bo czasy się zmieniają. Wchodzimy w głęboki czas mocnych zmian. I Jezus zadaje pytanie. Czy nie mógłbyś tej jednej godziny z Nim czuwać? Niech Bóg was błogosławi. Amen.